pewnego razu do naszej poznańskiej grupy medytacyjnej przyszła osoba, która bardzo chciała doświadczyć medytacji. Tak się okazało, że syn tej osoby rozstał się z katolicyzmem, oświadczył rodzinie, że zostaje buddystą zen. No więc no, siłą rzeczy, od razu powiem, to była akurat mama tego mężczyzny. No, chciała tej medytacji jakoś doświadczyć, no bo zobaczyła, że nagle syn zaczął w domu tam posiadywać. No i znalazła nas w internecie, przyszła, u nas się okazało, że są 3 rundy medytacji na naszym spotkaniu. Nie mogła zostać na całości, ja proponowałem, żeby przyszła za tydzień. Ona z kolei była jak taka uparta wdowa, że jej bardzo zależy. No więc jak ewangeliczna wdowa, no to nie mogę jej odmówić. Zrobiła mi krótkie wprowadzenie w tą medytację. No i rzeczywiście została. Po pierwszej rundzie, kiedy tą osobę wyprowadzałem, no zakomunikowałem mi w drzwiach, że jest zachwycona. No, ma takie poczucie, jakby całe życie szukała takiej praktyki. No ja już tam ze swojego doświadczenia wiem, że z takich deklaracji też trzeba tak różnie podchodzić, bo sam wiem po sobie, jak można w medytacji nie chcieć im mieć jej po prostu po dziurki w nosie. No niemniej zakomunikowała nam, że przyjdzie za tydzień. No i tak też rzeczywiście stało, przyszła za tydzień. No i ponieważ ja też byłem prowadzący to nasze spotkania, więc no, też do obowiązku prowadzącego jest czasami spojrzeć na salę, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i to było tak, że pierwsza runda, tam kobieta prosto, stabilnie, wszystko super. Nie? Druga runda medytacji, no, trzeba się wiercić, tam ruszać, tam wzdychać, coś w rodzaju takiego tam, ojeju, nie? I w końcu przyszła trzecia runda medytacji i pod koniec tej rundy oparła się tak o podłogę i tak dotrwała do tej pozycji, tak, w takiej pozycji pieska. Nie? No ja, jakby obserwując to, rzeczywiście podziwiałem tą osobę, bo rzeczywiście taka determinacja i przyjście z ulicy, doświadczenia takich 3 rund medytacji, to naprawdę duży szacunek. No ale też takie współczucie, że jakby ja wyraźnie widziałem, że ta osoba no, musiała umrzeć dla jakiejś swojej dotychczasowej wygody. Musiała wejść w jakąś trudność, w jakąś nową sytuację, no, porzucić jakąś strefę komfortu. Ja zresztą przy takich sytuacjach, nie tylko przy takich sytuacjach, gdzieś mi tam pojawia się taka myśl, no cóż, umieramy sobie siedząc na czarnej poduszce. Ta myśl jest mi o tyle bliska, że ona bardzo esencjonalnie oddaje jeden z bardzo ważnych aspektów medytacji. Właśnie umierania, tracenia siebie. Kiedy ja, tak jak Wojtek to robi, po trzeciej rundzie medytacji uderzyłem w gong, ta kobieta nawet nie czekała na nasze końcowe modlitwy, tylko od razu wypaliła: ludzie, no po co wy się tak męczycie? No i ja pewnie w kontekście tej myśli, która mi tam się pojawiła, tak trochę w takim duchu żartobliwym powiedziałem, no żeby łatwiej umrzeć. A na to Przemek, nie wiem czy pamięta to czy nie, bo też wtedy był, powiedział, nie, no Darek, nie strasz Panią. Później rozmawialiśmy przy herbacie o medytacji, o korzyściach, o trudnościach, no ale tak się okazało, że ta osoba już do nas więcej nie przyszła. Proszę?
Za dużo od razu.
No może za dużo od razu. Musiałbym tutaj więcej powiedzieć, jak dochodziliśmy do tego, że mamy te 3 rundy medytacji. Wiesz, to jest trochę tak, że jak ktoś wysiedzi na jednej, no to właściwie i drugą pociągnie. No, a jak już na dwóch wysiedzi, to już na trzecią, tak wiesz, rzutem na taśmę, nie? Ale to tak jest. My rzeczywiście umieramy sobie siedząc na tych czarnych poduszkach, siedząc na stołeczkach, czy siedząc na krzesłach. I umieramy nie tyle dlatego, że z każdym wdechem i wydechem, z każdą sekundą upływającego czasu, który ofiarujemy Bogu, a wraz z tym siedzeniem naszą rzeczywistość, w której jesteśmy. Z każdym z tych momentów zbliżamy się nieuchronnie do naszego fizycznego końca naszej egzystencji na Ziemi. Choć to też prawda. To też jest też ten aspekt umierania. Nie tyle też umieramy dlatego, że zmagamy się z bólem, z niewygodą, z jakimś brakiem komfortu, czy to fizycznego, czy psychicznego, chociaż to też prawda. Ale my przede wszystkim umieramy na, siedząc na tych czarnych poduszkach, czy krzesełkach, czy krzesłach w tej praktyce medytacji, dlatego że my niewiele możemy sobie w tej praktyce zostawić. A jeśli się spojrzy na to z bardzo głębokiej perspektywy, to tak naprawdę nic sobie nie możemy zostawić. Nic sobie nie możemy zostawić. Tak naprawdę nie ma się czego uchwycić. Jeżeli jest coś, to tylko świadomość Bożej obecności, do której jakby w oczami wiary, jakby z którą się jakby kontaktujemy. Jesteśmy wobec tej Bożej obecności. Czy jesteśmy w tej Bożej obecności, która i tak nie jest tak poznawalna, jak jakieś naturalne nasze zdolności poznawania. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest też źródło naszej wolności. A skoro to jest nasze źródło wolności, to jest to też nasze źródło godności nas jako ludzi. Dlaczego? Ponieważ nic nie trzyma cię wówczas w kleszczach. Jesteś wobec Boga, który dla Ciebie konkretnie jest pewną perspektywą możliwości. Dla Ciebie indywidualnie. Do tej pory być może zamkniętych, dopóki tej duchowej śmierci, duchowego tracenia nie zacząłeś doświadczać. Jest to też bardzo pogodna wiadomość, dlatego że w ogóle ten stan jest pogodny. Kiedy siedzimy, przechodzą myśli, przechodzą różne emocje, przechodzą pożądania, przechodzą nasze jakieś wspomnienia. To w gruncie rzeczy my widzimy, że taka jest natura rzeczywistości. My ją tak czy siak opuścimy. Więc można jakby w tej praktyce uczynić tą praktykę takim momentem pogodnego godzenia się ze stratą. Z tym, że wiele rzeczy odchodzi. Wszystko odejdzie i my też odejdziemy. Dla mnie jest to bardzo fascynujący punkt, w którym dzieje się ta nasza duchowa śmierć, to tracenie siebie. To jest punkt przed myśleniem, przed emocjami, przed tym chcę, nie chcę, przed tym przyjemne, nieprzyjemne, przed pożądaniami, choć jednocześnie przejawia się przez te rzeczywistości, których chcemy, których pragniemy, których doświadczamy. I to jest taki punkt wyzerowania. No? Wyzerowania, pewnego wyzwolenia. Dla mnie, kiedy jakoś po raz pierwszy tego doświadczyłem, czy zobaczyłem tą rzeczywistość w swoim życiu, uznałem to za bardzo przełomowy punkt praktyki medytacyjnej. I tak zresztą dzisiaj też uważam. Można go zobaczyć chociaż na chwilę. A jak się go przeniesie w jakąś konkretną sytuację swojego życia, no to rzeczywiście jest to bardzo piękne doświadczenie. Nie możesz tutaj niczego uchwycić się z tego świata i bardzo dobrze. To jest taki punkt wyjścia do takiego pięknego powiedzenia, nie wiem, czy znacie to powiedzenie Abrahama od świętej Klary. Ktokolwiek umrze, zanim umrze, nie umiera, gdy umiera. Bardzo piękny obraz takiego umierania, tracenia siebie. Przynajmniej taki obraz, który jakoś do mnie przemawia i który tutaj chcę przytoczyć, pochodzi z takiej książki Waltera Niga. To jest taki szwajcarski teolog. Napisał taką książkę Księga Pokutników, w której między innymi przedstawia postać Makarego Wielkiego. Jest to obraz taki fabularyzowany, podrasowany, ale myślę, że on bardzo dobrze oddaje ten punkt śmierci sobie, a jednocześnie obdarzenia wolnością, która się poprzez tą śmierć pojawia. Nick napisał tak. Makary wymieniał z uczniami tylko najpotrzebniejsze słowa. Najczęściej zaś milczał. Przyjętych uczniów poddawał niesamowitej próbie. Wysyłał ich na cmentarz, każąc im znieważać zmarłych w grobach. Gdy posłuszny uczeń wykonał to polecenie, Makary pytał, jaka była reakcja zmarłych na zniewanie? Nic nie odpowiedzieli, odparł uczeń. Wtedy Makary nakazywał mu iść ponownie na cmentarz i chwalić zmarłych, nawet z przesadą. Po wykonaniu tego polecenia Makary znów pytał, co mówili zmarli? Odpowiedź nadal brzmiała, nic. Wówczas Makary mawiał, wiesz, jak bardzo ich znieważyłeś i jak potem chwaliłeś, a oni za każdym razem nic ci nie odpowiedzieli. W takim razie i ty, jeśli chcesz być ocalony, zachowaj się jak zmarły. Nie zważaj ani na niesprawiedliwość ludzi, ani na ich słowa pochwały. Dokładnie jak ci zmarli. W ten sposób możesz ocalić siebie. Ocalić siebie przez całkowitą stratę. To jest też taki chrześcijański paradoks. No, przypomnę z greckiego paradoks, paradoksos. Coś nieoczekiwanego, coś zaskakującego. Żeby rzeczywiście poczuć ten paradoks, to jest potrzebny klucz wiary. Jest potrzebne takie złamanie rozumu. Bo to jest w gruncie rzeczy też taka zachęta, by wniknąć w słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, 9 rozdziału. One brzmią dokładnie tak, one są nawet znane, myślę, że będziecie je pamiętali. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Opis Niga jest oczywiście bardzo taki surowy, ja go przytaczam ze względu na pewien taki klimat ascetyczny, który w sobie zawiera. Ale trzeba ten opis dobrze zrozumieć. Makary nie był człowiekiem, który był tak naprawdę niewrażliwy na świat. To był człowiek bardzo wrażliwy. Zresztą wychował wielkiego nauczyciela, później też bardzo znanego ojca pustyni, Ewagriusza z Pontu. A przekazy mówią o Makarym, że był człowiekiem bardzo serdecznym, bardzo ciepłym i bardzo skromnym. Żył zresztą 90 lat, uchodzi za założyciela w ogóle monastycyzmu egipskiego. Żył w słynnym Sketis na pustyni w Egipcie. Ten punkt wolności, na który wskazuje Makary, który my możemy też doświadczyć w medytacji, poza tą taką nawykową rzeczywistością, w której jesteśmy zawieszeni, to jest też taki punkt, w którym na przykład święty Franciszek potrafi się rozebrać do naga przed biskupem, przed swoją rodziną, na znak tego, że on zaczyna nowe życie. On kontestuje pewien obłudny świat, w którym oni funkcjonują. To w tym samym punkcie słynna Judowiwa, święta Ksenia Petersburska, po śmierci męża zaczyna chodzić w męskim ubraniu. A robi to nie oczywiście dlatego, że miała jakieś dziwne skłonności, tylko dlatego, że ona chce pokazać, że ona jest nie z tego świata. Jeśli będziecie kiedyś w Petersburgu, zachęcam do odwiedzania jej grobu. Mnóstwo prawosławnych tam się przed tym grobem modli. To jest ten sam punkt, w którym święty Antoni z Padwy, kiedy głosił kazania po miastach we Włoszech, miał trafić do jednego z takich miast i tam się dowiedział, że ludzie wyczekują na niego, żeby go tak popodziwiać, nie? Co on tam zrobi, może jakiś cud albo coś. I on przyszedł do tego miasta i zaczął budować bułka. A oni z kolei, no, tam, prawda, spotkało go za to wiele jakichś tam przykrych słów. To jest ten punkt wolności. To jest wreszcie ten sam punkt wolności, w którym tu sobie pozwolę wspomnieć świętego Klemensa Hofbauera, ponieważ on jest redemptorystą. Ja pochodzę z parafii redemptorystów z Głogowa i kościół, w którym ja się wychowywałem, jest kościołem pod wezwaniem świętego Klemensa. To jest redemptorysta, który na przełomie XVIII-XIX wieku w Warszawie pracował. I on przy kościele świętego Benona założył taką ochronkę dla dzieci, chłopców. No i był znany z tego, że chodził po Warszawie i żebrał. I pewnego razu wszedł do knajpy, no i powiedział, że on prosi o datki dla dzieci. Jeden z pracowników tej knajpy miał tam jakąś resztkę piwa i chlusnął mu tym piwem w twarz. I Klemens, o tak, twarz, to było dla mnie, a teraz proszę, dajcie mi coś dla moich dzieci. I ci ludzie byli tak poruszeni jego postawą, że rzeczywiście zebrał w tej knajpie naprawdę obfitą jałmużnę. Ale to jest właśnie ten punkt. Ten człowiek się niczego nie trzymał. Jego punkt to był punkt wolności. Potrafił stracić kompletnie siebie. Tam nie było czegoś takiego, aha, to ja jestem tutaj taki człowiek, który się zajmuje dziećmi, oni mnie tu obrażają. Albo, o, inni mnie chwalą, jak jestem bardzo duchowy człowiek. O, ktoś się nad tobą pochylił, powiedział, jaki jesteś wartościowy, robisz wartościowe rzeczy. Nie. Punkt, czysty punkt wolności. To był dla mnie, a teraz daj mi coś na moje dzieci. I to są takie momenty, w których wolność człowieka spotyka się z łaską, ponieważ ta łaska też wzmacnia tych ludzi do tego, żeby w tej wolności trwali w tym stanie tracenia, po to, żeby też kochać lepiej innych. Jeśli uznamy medytację jako taką formę tracenia siebie, tego wszystkiego, co nas oddziela od Boga, to ta praktyka świadomie przyjęta jest taką nauką bardzo głęboką, która nam pomoże w ogóle godzić się z wszelkimi stratami, które w naszym życiu się wydarzają. Dla mnie, i obojętnie jakie to będą straty, czy to będą straty ludzi, rzeczy, zdolności, czegokolwiek. Dla mnie na przykład osobiście takim momentem była śmierć mojego ojca, mniej więcej 4 lata temu. Mój ojciec był twardy człowiek, stary góral, żołnierz. I nagle obserwuję go jako człowieka, który zmaga się ze śmiercią. Z jednej strony widzę, że jakby godzi się z tą śmiercią, może jest zrezygnowany, a z drugiej strony walczy jako żołnierz, żeby no jednak żyć. No i nic. Nie ma żadnej poprawy. Nie wówczas, kiedy jesteś w takiej sytuacji, no to co możesz zrobić? Możesz zapewnić jakąś opiekę medyczną. Dla mnie też było bardzo ważną rzeczą, że ja mogłem ojcu powiedzieć, że go kocham. Tak wprost. Nigdy wcześniej tak nie potrafiłem. Są jacyś ludzie, którzy tego nie zrobili, to zachęcam. To dla mnie nie było łatwe. To bardzo wzruszająca sytuacja była dla mnie. No i co możesz zrobić? No ja odwołałem się do medytacji jako do mojej podstawowej, duchowej praktyki. Praktyki, którą też chcę, żeby owoce jej były przenoszone w moje życie. Które jest moją praktyką podstawową relacji do Boga. No i siedziałem na łóżku przy nim, czy na krześle w domu. No i siedziałem w medytacji, widząc, jak mój ojciec odchodzi. Bezwarunkowo odchodzi. Ta medytacja wówczas jest jak taki wehikuł, bo ona po pierwsze jakby pozwala godzić się z tą stratą, z tym umieraniem. Przynosi w końcu akceptację, wolność i także uznanie do tego, że trzeba iść dalej. I taka jest natura rzeczywistości. I ja szczerze powiedziawszy, nie znam lepszej formy bycia z drugim człowiekiem, niż gdzieś wypływająca z takiej głębi medytacyjna obecność, która jest wypełniona adoracyjną miłością, taką przezroczystą obecnością, której możesz być, przynajmniej w wierze, oknem Boga, przez które Bóg widzi tego drugiego człowieka. I ta praktyka też obdarza pogodną wolnością, bo można też podejść do wszelkich strat w naszym życiu w dwojaki sposób. Można w nich utknąć na zasadzie zamartwiania się, frustracji, trudności, kłopotów. A można, opłakawszy te straty, no pójść dalej. W moim rozumieniu medytacja jest wielką pomocą w tym, żeby, jak to mówił Makary, żebyś został ocalony, żebyś ocalił sam siebie poprzez wolność, którą uzyskasz i żebyś mógł podjąć już dalej z czystym umysłem nowe wyzwania, które życie, rzeczywistość czy opatrzność przed tobą stawia. Ta wolność oczywiście nie dotyczy tak wielkich rzeczy, jak powiedzmy te, o których tutaj powiedziałem w przypadku tych wielkich świętych. Bo wierzę też głęboko, że ludzie ci byli bardzo mocno otwarci na łaskę tego, który jest i który pomagał im i dawał im siłę do tego, żeby swoje wielkie powołania, rzeczy, które robili, mogli realizować. Ale to jest nasze fundamentalne doświadczenie w naszym życiu, od którego my nie możemy uciec. nie ma takiego miejsca, w którym my moglibyśmy się schować od konieczności tak naprawdę duchowego ogołocenia, które obdarzy Ciebie wolnością. Od konfrontacji z tą duchową śmiercią. I tak naprawdę jest tak, oczywiście możesz się zaprzeć siebie, możesz jakby zdradzić siebie w takich sytuacjach, bo wybór należy na pewno do każdego z nas, do Ciebie, do mnie, ale na pewno medytacja może pomagać w tym, żeby ten dobry wybór się dokonał. I tych małych naszych codziennych sytuacji jest mnóstwo. Tutaj mam jeden taki przykład drobny, który gdzieś tam pamiętam z siebie. Gdzieś tam byłem w towarzystwie i byłem głodny. I była potrawa, która tam gdzieś od początku stołu przechodziła. No ja miałem ochotę na nią. No tylko, że jak do mnie przyszła, to już była pusty półmisek tam był. Drobna sytuacja. Ale jeśli masz tą zgodę, taką pogodną zgodę na rzeczywistość taką, jaką ona jest, to nie będzie problemu. Jeśli nie masz, no to jest problem. No coś tam zaczyna żarzyć. Nie? Możesz kogoś oskarżać. Jeszcze powiesz tam, że są łakomi ludzie albo coś innego. No ale możesz rzeczywiście zamieszkać w tej wolności i przyjąć taką sytuację jako lekcję, jako naukę. Bo i tak wszystko wcześniej czy później stracimy z tego świata. Przypomnę słowa Hioba. Nagi przyszedłem, nagi wyszedłem. Niech imię Pana będzie błogosławione. Chcesz na przykład zabrać głos gdzieś w towarzystwie. No i obawiasz się, jak Cię odbiorą. Albo boisz się, bo masz kompleksy, bo masz jakieś zranienia z przeszłości, z dzieciństwa, jakieś poczucie krzywdy. Co więcej, możesz jeszcze na tym nabudować taki napis. Pokorny jestem, cichy, skromny, nie zabieram głosu. Kiedy właśnie powinieneś wejść w tą sytuację, powinieneś w tej sytuacji umrzeć do tych swoich starych obaw. Bo to przez takie sytuacje dzieje się Twoja prawdziwa pokora, prawdziwa skromność i wolność, która właśnie obdarza Cię godnością w takiej sytuacji. To może być sytuacja też taka, że nie chcesz być ofiarą. Nie chcesz się porównywać z innymi. Nie chcesz żebrać o cudzą uważność, jakąś miłostkę, o to, żeby Cię ktoś pochwalił. Na przykład jak bardzo jesteś duchowo rozwinięty. Albo jak daleko zaszedłeś. Cokolwiek. Jaki jesteś wspaniały. To są wszystko wartościowe rzeczy oczywiście. Ale tylko wtedy, kiedy się w nich nie zamieszka na stałe. Kiedy ten fundament wolności jest tam pod spodem, pulsujący, cały czas żywy, obecny. To w tym punkcie wolności my możemy się przyznać do winy. Możemy się upomnieć o to, co się nam słusznie należy. Bo to nie ma żadnej sprzeczności z wolnością. Wręcz przeciwnie. Tych sytuacji w życiu jest mnóstwo. Nie musimy się chować na przykład do naszej jakiejś strachliwej mysiej dziury. Kiedy wymaga jakaś sytuacja zareagowania. To z tej wolności możesz zareagować, a nie ze swoich strachów, zranień, krzywd, obaw, kompleksów. Oczywiście pokazuje też, ile jest pracy przed nami, bo każdy z nas się gdzieś z tymi sytuacjami zmaga. Myślę, że te sytuacje są takie jak wejście w te sytuacje jest, są takie jak tytuł książki księdza Augustyna Pelagowskiego, którą polecam. Tytuł tej książki to Umieranie ożywiające. Paradoks polega na tym, znów ten paradoks. Kiedy wchodzisz w te sytuacje, to ożywasz na nowo. Ja lubię też to nazywać na swój własny użytek umieranie, które zakwita wolnością. Umieranie, które zakwita wolnością. To jest oczywiście wymagająca droga, trudna droga, no ale jeśli jest owocna, jeśli widzisz owoce tej drogi w aspekcie wolności, czy w jakimkolwiek innym aspekcie, no to krocz ją. I też z taką świadomością, że nie jesteś na tej drodze sam. Że jest ktoś, kto Twoje życie aranżuje, kto Ci pomoże, to ci wzmocni tą praktykę. Da ci takie natchnienie, że przez to twój własny wysiłek no, będzie bardzo, bardzo wątły, kiedy doświadczysz pomocy w jakiejś zupełnie sytuacji, na przykład poza samą medytacyjną. No tak. Medytacyjne umieranie, które zakwita wolnością. Medytacje wchodzą.